Fortel w królewskim stylu. Krzysztof Koziołek, Wzgórze Piastów, Powrót hrabiny. Odcinek 7. Franciszka nie zdawała sobie sprawy, dokąd zmierza. Mijały ją dziesiątki osób, a ona jakby nikogo nie widziała. Odkąd winiarkę Emmę zostawiła za sobą, dopadła ją gonitwa niespokojnych myśli. Czy znajdzie kogoś, kto pośpieszy jej z pomocą? Przyjaciela, powiernika, anioła, o którego modliła się pod kościołem? Rozmyślania przerwały radosne okrzyki. Zobaczyła gromadkę dzieci prowadzoną przez dwie zakonnice. Jej myśli od razu pobiegły w stronę upragnionego potomka, kłótni z mężem i wyrzutów, które z nich jest bardziej winne. Zatrzęsła się nerwowo. Tak bardzo potrzebowała oderwać się od przykrych wspomnień. Rozejrzała się dookoła. Kawałek dalej dostrzegła winiarnię u starego Fryca. Budynek był niepozorny, ale postawiono go w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Grünbergu, tuż za dawnymi murami miejskimi. Mieszkańcy nazywali go Domem Stanów Ziemskich, jako że wcześniej mieścił siedzibę władz powiatowych, wielokrotnie gościł też koronowane głowy. Sama winiarnia słynęła nie tylko z wykwintnych trunków i bogatej historii, ale też dużego obrazu przedstawiającego jeden z najważniejszych epizodów w historii Grünbergu – oddania kluczy do bram miasta wojskom pruskim, które 16 grudnia 1740 roku wkroczyły na Śląsk. Grünberg stał się wówczas pierwszym miastem przyłączonym do Prus. Weszła do środka, usiadła przy stoliku, skąd miała idealny widok na ten właśnie obraz. Czekając na obsługę, patrzyła na wiekopomną scenę. Dowódca wojskowego kontyngentu zażądał od burmistrza wydania kluczy do miasta. Ten stanął przed dylematem. Wydać je, narażając na zarzut dopuszczenia się zdrady, czy odmówić, ryzykując życiem? Włodarz wpadł na iście szatański pomysł, dzięki któremu mógł ocalić własną głowę i zabezpieczyć się przed posądzeniem o kolaborację. Gniewnie trzasnął kluczami o stół, a do pruskiego oficera krzyknął – weź je sobie sam! Nagle obok hrabiny pojawił się kelner. Co dla szanownej pani? Od chwili, gdy weszła do lokalu, upłynęło sporo czasu. Jako że odzyskała dobry nastrój, powzięła zamiar, aby z tej niefrasobliwości nieco zakpić. Nie śpieszyło się panu, zauważyła kąśliwie. Szanowna pani, proszę przyjąć moje przeprosiny. Kelner skłonił się nisko. Musiałem udać się tam, gdzie nawet królowie chadzają piechotą. Królowie? Franciszka ceniła szczerość, dlatego postanowiła dłużej się nie pastwić. Królów swego czasu w tym lokalu było dostatek. Tak, szanowna pani, mężczyzna się ożywił. Znajdujemy się w budynku, w którym nocował król Prus Fryderyk Wilhelm I, król polski i saksoński August II oraz Fryderyk II Wielki. Nie wiem, czy jest pani wiadome, że ten ostatni... Nocował pod tym dachem aż 44 razy, wtrąciła. I to na jego pamiątkę winiarnia nosi nazwę U Starego Fryca. Postanowiła zmienić temat. Zgłodniałam. Co pan poleca? Klopsy królewieckie z mięsa wieprzowego i wołowego. Potaknęła. Coś do picia? Dopytywał. Kawę? Herbatę? Lampkę najlepszego białego wina, odparła bez zastanowienia. Pora była jeszcze wczesna, ale miała ochotę na coś mocniejszego. Kelner obrócił się na pięcie, a ona dostrzegła kobietę siedzącą przy stoliku obok. Towarzyszył jej starszy mężczyzna. On czytał gazetę, ona kopciła śmierdzącego papierosa. Usłyszawszy, co hrabina zamówiła, nieznajoma otaksowała ją pogardliwie wzrokiem. W odpowiedzi Franciszka zmroziła dystyngowaną damę spojrzeniem i wysunęła koniuszek języka. Nie trwało to długo, może pół sekundy, ale poskutkowało. Tamta od razu się obróciła. Pilnuj swego nosa, warknęła hrabina w myślach. Kelner postawił przed nią kieliszek, otworzył butelkę wina, nalał do połowy. Franciszka nie czekała nawet aż odejdzie. Zamoczyła usta, myśląc o koronowanych głowach, jakie przed laty się tu zjawiły. Kto wie, może nawet któryś z monarchów siedział w tym samym miejscu, co teraz ona. A wszyscy wokół nich uwijali się pewnie jak w ukropie. Schlebiali im, mówili to, co ci chcieli usłyszeć. Aby w ten sposób wkupić się w łaski, a potem ubijać własne interesy. A ona czymże różniła się od tych pochlebców? Oszukiwała męża każdego dnia, byle wypełnić misję. Mówiła mu, że go kocha, choć Józefowi wyznawała to samo. Kimże była? Zimną i wyrachowaną oszustką. Radosny nastrój prysnął. Poczuła się zmęczona życiem. Jak tamta nieznajoma pod białym prześcieradłem przywieziona karetką do szpitala. Jak umęczona kobieta w drodze do fabryki. Jak winiarka Emma z ciężkim koszem winogron. Rozmyślała tak, gdy jej głowę przeszył impuls. Emma! Odkąd zostawiła winiarkę za sobą, ani razu się nie obejrzała. Uświadomiwszy to sobie, od razu zaczęła uważnie rozglądać się po lokalu, tak jak uczono ją na kursie. Rozpoznała go niemal od razu. Chociaż wczoraj, kiedy widziała go pierwszy raz, obok ratusza miał na sobie inne ubranie. To pewnie jego cień mignął pod wieżą braniborską. Na cmentarzu też musiał być, tylko skryty za mgłą. Szedł za nią od samego rana. Teraz miała już pewność. Knotę kazał ją śledzić. I mimo, że nie robiła nic zabronionego, poczuła dreszcze. Mimowolnie się otrząsnęła. Zaraz potem, dziwiąc się samej sobie, uśmiechnęła się do własnych myśli. Nie robiła nic zabronionego, zatem mogła być spokojna. Nawet lepiej, że szpicel szedł za nią akurat wczoraj i dziś, kiedy spacerowała samotnie po mieście. Gdy tylko zda raport, Knotę uzna, że faktycznie nie ma nic do ukrycia. Wychyliła duszkiem resztę wina, szeroko się przy tym uśmiechając. Knotę miał do pomocy ludzi, siły i środki. Ona była sama i nie mogła się z nim równać, a i tak tego szczwanego lisa wyprowadzi w pole. Zachichotała. Machinalnie spojrzała na obraz i od razu parsknęła śmiechem tak głośnym, że kilka najbliżej siedzących osób spojrzało na nią z dezaprobatą. Nic sobie z tego nie robiła. Chwyciła delikatnie kieliszek z winem, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że jest już pusty. Uniosła go z gracją, po czym wbiła wzrok w postać Knotego, którego oczami wyobraźni umieściła na obrazie. A potem krzyknęła w myślach: weź je sobie sam.